Kochani, Ewangelia Mateusza i dzisiejszy temat, czy część tego tematu jest taka, no, niezbyt, jest życiowa, ale niezbyt miła, tak? I na użytek naszych gości głównie chciałbym powiedzieć, że to nie jest temat, na który my głosimy regularnie albo cały czas, albo który sprawia szczególną przyjemność mi, ale temat poruszamy dlatego, że do tego fragmentu doszliśmy akurat, więc żebyście nie przestraszyli się, że tutaj o takich rzeczach się mówi. Dlatego, że doszliśmy teraz do Ewangelii Mateusza i 7 rozdziału i od 15 w zasadzie wersetu do końca tego rozdziału. Jeżeli nam się uda, to będziemy o tym mówili. A więc Pan Jezus, kontynuując kazanie na górze, mówi: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Także to jest ten trudny temat, choć życiowy. Tak jak mówię, są ludzie, którzy lubią tak zwane herezje tropić i różne takimi rzeczami się zajmują. Ja nie należę do nich i nie lubię o tym mówić, ale ponieważ mamy taki tekst, to o tym będziemy mówić. I jest to temat, który no niestety jest życiowy, tak? Nawet czytając Nowy Testament. Wiemy, że Nowy Testament zaczął powstawać 20-30 lat po śmierci Chrystusa. I już w Nowym Testamencie widzimy, że cały czas były jakieś problemy w Kościele. Cały czas pojawiali się jacyś nauczyciele, którzy zaczynali głosić rzeczy niezgodne z Bożym charakterem, zaczynali Kościół dzielić, nauczać różnych dziwnych rzeczy. Na tyle, że dwóch wielkich apostołów, i apostoł Paweł, i apostoł Piotr, bardzo wyraźnie ostrzegają również właśnie w tym temacie. Na przykład apostoł Piotr w drugim liście i drugim rozdziale, pierwszym wersecie mówi: lecz byli fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Także Piotr przestrzegał Kościół przed tym. Apostoł Paweł, kiedy żegnał się ze starszymi Kościoła w Efezie, w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, 29-30 wersety, mówi: ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Także no jest to realne ostrzeżenie i minęło 2000 lat historii Kościoła i wiemy, że książki o herezjach chyba grubsze są od książek z teologią czasami. Może przesadzam, ale jest to temat, który trwa. Dlaczego? Kim są ci fałszywi prorocy, jak Pan Jezus mówi? Więc prorok tutaj w sensie oczywiście człowieka, który twierdzi, że jest od Boga. Twierdzi, że nie prorok w sensie człowiek, który ma dar prorokowania, ale prorok w sensie ktoś, kto twierdzi, że przyszedł od Boga po to, żeby poprowadzić Boży lud. Piotr mówi o nauczycielach, Paweł mówi, że to będą mężowie, którzy mogą być pośród nawet nas. Najczęściej chodzi tu o ludzi, którzy... Albo ludzi nieodrodzonych, tak, którzy przyszli do Kościoła, bo coś im się w Kościele spodobało, bo coś ich pociągnęło, ale nie odrodzili się tak naprawdę i w pewnym momencie zaczynają, zamiast robić to, co jakby Bóg chciał, żeby robili, zaczynają tworzyć swoje rzeczy, swoją politykę, swoją władzę, tak, swoje zasady, swoje nauczania, które dla nich są ważne. Czasami są to ludzie, którzy dobrze zaczynają, nawet jako odrodzeni ludzie w duchu, ale gdzieś ciało zaczyna dominować, jak Biblia mówi tak, że albo chodzimy w ciele, albo chodzimy w duchu. W duchu chodzimy, kiedy Duch Święty, robimy to, co Duch Święty do nas mówi. W ciele chodzimy, kiedy zaspokajamy swoje chęci, potrzeby i pragnienia. I przykładem takiego człowieka w Dziejach Apostolskich, 8 rozdziale, jest tak zwany Szymon Czarnoksiężnik, tak? I o Szymonie nie będę tej historii całej mówił, pewnie ją znacie. Jeżeli nie, przeczytajcie w Dziejach Apostolskich. Szymon był czarnoksiężnikiem. Wiecie, jak już kiedyś chyba wspominałem, magia to jest nauka o władzy. Jak mieć władzę nad duchowymi siłami, nad ludźmi. I często ludzie zajmujący się magią to są ludzie żądni władzy, tak? Którzy chcą manipulować, chcą rządzić w pewnym sensie. I czytamy w Dziejach, że Szymon uwierzył i został ochrzczony. Ale kiedy zobaczył, że apostołowie czynią cuda i znaki, to tak bardzo zapragnął tej siły, tej władzy czynienia cudów, że przyszedł do nich i powiedział, to sprzedajcie mi to, tak? Ja wam zapłacę, a wy mi sprzedajcie tą możliwość udzielania Ducha Świętego innym ludziom. I oczywiście to była możliwość, którą każdy od Boga może otrzymać, modlić się o kogoś, aby otrzymał Ducha Świętego. Nie jest zarezerwowane dla jakichś szczególnych ludzi. Oczywiście apostołowie byli tymi, którzy byli posłani, żeby to robić, więc to robili. Ale Szymon po prostu zapragnął tej władzy i oczywiście został przez nich zgromiony, nawrócił się. Nie wiemy, co się z nim stało, choć tradycja chrześcijańska mówi, że dobrze nie skończył, że niestety kontynuował właśnie w takim duchu. A więc często te wilki, o których jest mowa, to są ludzie, którzy po prostu pragną jakiegoś rodzaju władzy w Kościele i przez nie takie nauczanie, nie takie nastawienie, jakie trzeba, próbują w tym ten Kościół zamiast poddać Bogu, to poddać sobie samym. I Pan Jezus ostrzegając mówi o tym, jak mamy te wilki rozpoznawać. Tak? Wiecie, wilki można rozpoznawać na dwa sposoby. Jeden sposób gorszy i lepszy. Ten gorszy kiedyś mi jeden pastor wyłożył. Znałem takiego pastora, który właśnie miał swój sposób na rozpoznawanie wilków. I mówił tak. Jak rozpoznać wilka? Mówi, jak tak obrazowo powiem, tak jak on to mówi. Jak wchodzą owce do zagrody, to trzeba wziąć kija i w łeb. I mówi, jak owca, to beknie i pójdzie dalej. Jak wilk, to zęby wyszczerzy. I wiecie, sposób może jest dobry. Problem jest taki, że jak ta owca 10 razy po łbie dostanie, to nawet owca zęby wyszczerzy. Niestety, śmiejemy się z tego, ale niestety koniec tego pastora i tego kościoła nie był dobry, bo on wszedł w taki nawyk sprawdzania, kto jest wilkiem, a kto owcą. I te owce były już tak poobijane pod koniec, że tak jak mówię, i owce zęby szczerzyć potrafiły, i wilki były tak obite, że już nic nie szczerzyły i nie było dobrze. Także sposób może działać. I coś w tym jest, kochani, coś w tym jest, że jakby rzeczywiście wilk nie jest zwierzęciem znanym z pokory, tak? I jak go nacisnąć mu na jakieś tam bolące miejsce, to będzie szczerzył zęby, ale my wszyscy trochę mamy z siebie, w sobie z wilka czasami. Natomiast owca jest zwierzęciem pokornym. Także mówię, to nie jest dobry sposób. Tego nie zapamiętujcie, to tylko tak a propos. Pan Jezus dał nam lepszy sposób, tak? Pan Jezus powiedział, poznacie ich po owocach. 16 werset i dalej mówi, po ich owocach poznacie ich, gdyż zbierają winogrona z cierni, czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Kochani, Pan Jezus mówi znowu, to jest pewnym obrazem, tak? Ale mówi, że jeżeli ktoś wydaje złe owoce, to nie może być tak, żeby dobre drzewo, czyli to, co, żeby wnętrze człowieka było dobre, a wydawało na zewnątrz coś złego. I na odwrót. Nie może być złe wnętrze człowieka i wydawać na zewnątrz czegoś dobrego. Może do czasu, czy w pewnych warunkach. Można podrobić, tak, pewne rzeczy. Ale pewnych rzeczy się nie da podrobić, bo musimy sobie powiedzieć, czy ja zastanawiałem się, no dobrze, ale czym jest ten owoc? Czym jest ten owoc, o którym Pan Jezus mówi? I patrząc na Biblię, podzieliłem sobie na takie trzy owoce, czy trzy części owocu, które są wskazówką dla nas, kiedy patrzymy, kiedy chcielibyśmy kogoś ocenić. I oczywiście nie mamy ludzi osądzać, ale czasami musimy podjąć pewne decyzje, tak? Czy czasami musimy wiedzieć, kogo się strzec, a kogo się nie strzec. I takie wskazówki Biblia nam daje. Więc po pierwsze to jest owoc charakteru. Owoc charakteru, czyli to, co w liście do Galacjan w 6 rozdziale, 22-23 wersecie apostoł Paweł mówi o owocu ducha. Czyli to nie jest owoc charakteru, to jest owoc ducha, tak? Ale owoc ducha, który przejawia się w naszym charakterze, w tym, jacy jesteśmy. I list do Galacjan, przeczytam te wersety szybciutko. One są powszechnie, że tak powiem, znane. 22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Tak więc jeżeli te rzeczy w naszym charakterze się odzwierciedlają, to znaczy, że wydajemy owoc ducha. I to są rzeczy, których się nie da ukryć. Tak? To są rzeczy, których nie da się ukryć. Jeżeli ktoś ma w sobie miłość, łagodność, wstrzemięźliwość, wszystkie te rzeczy, to ludzie obok niego widzą to. Widzą to, czują to, doświadczają tego. Pewne z tych rzeczy można tymczasowo podrobić, ale nie na dłuższą metę. Nie w trudnych sytuacjach, tak? Znowu, nie wtedy, kiedy nagle kijem w głowę dostaniesz. I nie o to chodzi, żeby kogoś bić po głowie, ale życie czasami nas bije po głowie i wtedy widać, jaki charakter w nas tak naprawdę jest. Ale rozmawiałem przez telefon z jednym przyjacielem i on pisze kazanie, dzwoni do mnie zawsze w czwartek, i żeby pogadać, bo jak on pisze kazanie, to musi z kimś pogadać, żeby mu się myśli ułożyły. Ja też taki jestem, więc ja też lubię pogadać. No i z kolei tam zaczęliśmy mówić o moim kazaniu i o tym owocu. On mówi, no ale słuchaj, no ale to nie jest zawsze tak, że ty jesteś miły, cierpliwy, wstrzemięźliwy i taki. Nie zawsze jesteś taki. No i moja żona potwierdzi, że nie jestem zawsze taki. Nawet może zbyt często nie jestem taki, jak trzeba. No nie zawsze to jest w nas, tak? Nie, te rzeczy, one są, ale są sytuacje, w których reagujemy z ciała, tak to nazwijmy, zamiast z ducha i nie jest dobrze. Dlatego to nie jest jedyna część owocu, która pokazuje, kim tak naprawdę jesteśmy. Drugą częścią jest, ja to nazwałem owoc życia. Owoc życia. Pewne długofalowe efekty w naszym życiu, które możemy zaobserwować. I o tych efektach jest mowa, kiedy Paweł mówi o ustanawianiu starszych. Kiedy Paweł mówi o ustanawianiu starszych, mówi, wybierajcie ludzi i mówi o pewnych rzeczach z życia człowieka, które wskazują na pewne cechy jego charakteru też, tak? Na pewien owoc jego życia. I pierwszy Tymoteusza, szybciutko znowu to przeczytam, pierwszy Tymoteusza, 3:2-5 wersetu. Mówią, biskup ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierzysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz. Tak? To są pewne charakterystyki, znowu pewien owoc, który jest wydawany przez nas w naszym życiu, który pokazuje, kim jesteśmy. Tak? No bo tak jak te teksty mówią, jeżeli ktoś ma nieporządek w swoim życiu albo w swojej rodzinie, no to trudno, żeby zrobił porządek w kościele, tak? Trudno, żeby był w stanie uporządkowywać pewne rzeczy w kościele, jeżeli nie jest w stanie tego zrobić u siebie w domu, tak to nazwijmy, tak? Jeżeli ktoś jest, nie wiem, przejawia, ma problemy z chciwością w życiu takim swoim prywatnym czy zawodowym, no to nie zniknie to nagle w kościele, tak? Więc Paweł daje pewne wskazówki, mówi, patrzcie na owoc życia ludzi, jak oni się, nazwijmy to, prowadzą w życiu i na tej podstawie ocencie też, kim są. I to są rzeczy, które są długofalowe. My nie jesteśmy w stanie, aha, to za tydzień będę się starał o posadę, nie wiem, pastora, no to teraz szybko tutaj rodzinę poustawiam, tak? No tak się generalnie nie da za bardzo. Albo ta rodzina jest poustawiana, albo nie jest. I też nie jest, tak? No moja różnie, może dobrze wygląda, ale to różnie z nami bywa, nie? Chłopaki. Znowu, to są takie pewne rzeczy, które je widać, ale to nie zawsze jest też doskonałe. Nie nad wszystkim też panujemy, tak? Mówię, no nad dziećmi panujemy do pewnego momentu, ale w pewnym momencie stają się samodzielnymi, dorosłymi ludźmi, którzy podejmują własne wybory i nie jesteśmy w stanie całe życie sprawiać, że będą robiły to, co my chcemy. Tak? Myślę, że każdy rodzic wie lepiej ode mnie, bo moje jeszcze są w domu, jeszcze mogę kontrolować, ale jak wypuścisz, to niestety. Chciałoby się, ale już się nie da. Więc ta część owocu też jest ważna, ale też nie jest absolutna. Tak? To nie są absolutne wskazówki, ale coś, na co warto spojrzeć, kiedy szukamy człowieka, czy chcemy rozpoznać, tak, kim on jest, czy jest wilkiem. I znowu musimy sobie powiedzieć, że te wilki w tym kontekście jest mowa o prorokach, jest mowa o starszych, jest mowa o nauczycielach. Także to nie chodzi o to, żeby teraz każdego w krześle sprawdzać, czy jest wilkiem, ale to ma szczególne znaczenie w przypadku przywódców, tak? Starszych kościoła, nie wiem, pastorów, jakkolwiek byśmy ich nazywali. Te rzeczy muszą być sprawdzane, musi być na to zwracana uwaga, żeby nie narobić sobie biedy, tak? Żeby nie narobić sobie pewnych problemów. I przed tym Pan Jezus ostrzega i apostoł Paweł, i apostoł Piotr. Przed tym mówi, żeby sprawdzać tych przywódców. Jest więc trzecia rzecz, na którą też trzeba zwrócić uwagę. Ja mówię tak dosyć szybko, żeby ten temat nie rozciągać się nad nim. Ale trzecia część tego owocu, na którą można zwrócić uwagę, to jest owoc służby, tak to nazwałem. Czyli po pierwsze owoc charakteru, tak, patrzymy, jaki człowiek jest w swoich relacjach z innymi ludźmi, tak? Czy ma miłość, czy ma cierpliwość, czy ma wyrozumiałość i tak dalej. Po drugie patrzymy, jak wygląda jego codzienne życie, w jego pracy, w jego domu, w jego funkcjonowaniu w takich strukturach codziennych. Ale po trzecie możemy zwrócić uwagę na coś, co, tak jak mówię, ja nazwałem owocem służby. Dlatego, że jest to coś, na co zwraca uwagę apostoł Paweł. Chciałbym z drugiego listu do Koryntian przeczytać kilka wersetów. Drugi list do Koryntian jest takim szczególny też, bo jest listem, w którym Paweł uświadamia Koryntianom, że poddali się właśnie fałszywym nauczycielom, że poddali się komuś, kogo on nazywa arcyapostołami, którzy przyszli tam i zaczęli tam robić swoje porządki w kościele w Koryncie i ustanawiać swoje nauczania, swoje rzeczy. I Paweł mówi, i Koryntianie jakby odrzucili autorytet Pawła, a poddali się właśnie tym arcyapostołom, którzy się tam pojawili. I nie wnikając teraz dokładnie, o co chodziło, widzimy, że Paweł, kiedy rozmawia z Koryntianami, czy pisze do nich, pisze takie rzeczy. 11 rozdział, zacznę od 11 rozdziału. I znowu, to jest długa przemowa Pawła, czy długi wywód Pawła. I dużo miejsca on poświęca, żeby powiedzieć, słuchajcie, to wy zmuszacie mnie do głupoty. Bo chwalenie się czymkolwiek nie jest rzeczą dobrą, tak? Pan Jezus powiedział nawet w kazaniu na górze, które czytaliśmy, że odbieramy swoją chwałę, kiedy chwalimy się. Że to, kiedy się nie chwalimy, kiedy robimy coś w ukryciu, to wtedy Bóg to widzi i nasza chwała wtedy jest od Boga. Natomiast kiedy zaczynamy opowiadać, jacy jesteśmy i co to my nie zrobiliśmy, to odbieramy swoją chwałę od ludzi i nasza zapłata nam, można powiedzieć, przypada w jakimś sensie. Więc apostoł Paweł spędza długi kawałek listu mówiąc, głupi jestem, że się będę teraz chwalił, ale wy mnie do tego zmusiliście. Nie chciałbym tego robić, ale ponieważ sytuacja jest taka, jaka jest, to będę musiał pewne rzeczy nazwać, powiedzieć, chociaż nie mam na to ochoty, nie chcę się chwalić. Ale w końcu mówi, i przeczytam od 11 rozdział, od 21 wersetu. Paweł mówi, ku własnej hańbie to mówię, że w tym byliśmy słabi, bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przystępie głupoty i ja jestem śmiały. Hebrajczykami są ja także, Izraelitami są ja także, potomkami Abrahama są ja także, sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja. Więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamieniowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, na pustyni, na morzu, między fałszywymi braćmi, w trudzie, znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie i troska o wszystkie zbory. Także Paweł mówi, takim jestem sługą Chrystusa, porównajcie mnie z nimi. Jeżeli oni mówią, że są sługami Chrystusa, to porównajcie, jakby w głupocie to mówię, ale porównajcie owoc mojej służby i owoc ich służby. I kto, w czym się wyraża ta służba? W płaceniu pewnej ceny, tak? I Paweł mówi, jaką cenę on zapłacił za służenie Chrystusowi, jaką cenę, natomiast no, Koryntianie mogli sobie porównać, jaką cenę płacą ci apostołowie, tak? I apostoł Paweł gdzieś w tym liście mówi, że oni was policzkują, biją, wykorzystują, a wy to znosicie, bo uważacie, że są wielkimi sługami Chrystusa. Ale porównajcie ich cenę i moją cenę i przekonacie się, kto z nas sługą Chrystusa jest. Dalej w 12 rozdziale, tak jak mówiłem, to jest długa przemowa i Paweł wiele rzeczy wymienia. 11, 12 werset jeszcze przeczytam, 12 rozdziału. Paweł mówi, stałem się głupi, wyście mnie do tego zmusili. Wyście bowiem powinni byli mnie polecić, bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom, chociaż jestem niczym. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. I kochani, zaraz właśnie chcę do tego przejść też, bo Paweł jakby na samym końcu lekko tylko wspomina, mówi, słuchajcie, a oprócz tego wszystkiego, że płaciłem cenę, że noszę znaki apostoła i znakami apostoła, apostoł Paweł najczęściej nazywał blizny na swoich plecach, po tym jak był chłostany, ale mówi, ale oprócz tego znaki, cuda i inne rzeczy też potwierdzają moją służbę, ale nie przywiązuje do tego faktu tak wielkiej wagi. Cenie swojej służby poświęca prawie 2 rozdziały, jeden werset, jedno krótkie zdanie, tylko mówi, że znaki cuda też potrafię robić, nie tylko robią to oni. Więc owoc służby, cena, jaką człowiek jest gotowy zapłacić za służbę, też świadczy o tym, kim on jest. Jeżeli pamiętacie list do Filipian, z którego latem kazania mówiliśmy, poprzednim, to apostoł Paweł polecał tam również Tymoteusza i Epafrodyta, tak? I nie polecał ich na zasadzie mówiąc, o przyjmijcie Tymoteusza, Epafrodyta, bardzo obdarowanych braci, którzy, nie wiem, świetnie nauczają, mówią super kazania, a do tego jak się pomodlą, to się dzieją cuda i dziwy, tylko jak ich poleca? Mówi, polecam ich, bo mówi o Tymoteuszu, mówi, bo wszyscy szukają swego, a on szuka tego, co jest Jezusa Chrystusa. O Epafrodycie mówi, on aż chorował, tak? Posłałem go do was i bliski był śmierci, tak bardzo martwił się o to, co się u was dzieje i po całej podróży i tak dalej zachorował tak, że aż był bliski śmierci. Także poleca ich, wskazując na cenę, którą oni płacą za swoją służbę, a nie na ich niesamowite obdarowanie czy umiejętności. Więc jest to znowu ważny znak, który może nam pomóc ocenić, kto jest tak naprawdę kim w Kościele. Tak? Dlatego, że Pan Jezus, wbrew temu, co czasami się słyszy, Pan Jezus odniósł zwycięstwo na krzyżu, tak, ale nie powiedział później, a teraz idźcie i rozkoszujcie się efektami mojego zwycięstwa. Ja pokonałem diabła, pokonałem wszystko, wy teraz będziecie deptać po tym wszystkim. To też powiedział, ale w jaki sposób? Powiedział, niech każdy z was weźmie krzyż i mnie naśladuje. W czym mnie naśladuje? W tym krzyżu, który bierzemy ze sobą. Tak? Więc te znaki i cuda i to stąpanie po potędze szatana, która została zniszczona, ono też wyraża się w w krzyżu, nie w triumfie jakimś, ale w krzyżu i sile krzyża. I żyjemy w takim okresie Kościoła, gdzie zwycięstwo krzyża realizuje się znowu przez krzyż. I Paweł był tego przykładem, tak? Gdzie w płaceniu ceny i w cierpieniu zdobywał kolejne miejsca dla Chrystusa. Więc te trzy rzeczy określają owoc, moim zdaniem. Może się mylę, możecie to rozważyć, ale charakter, owoc życia i owoc służby. I znowu, to nie da nam nigdy stuprocentowej pewnie gwarancji, że bierzemy sobie za przywódców tych ludzi, których powinniśmy, ale są to pewne wyznaczniki, które wskazują nam na to. I teraz, wracając znowu do Ewangelii Mateusza. Pan Jezus też przechodzi teraz do tego tematu, tak? Bo znowu, często w Kościele mylimy takie rzeczy jak obdarowanie i takie rzeczy właśnie jak owoc. Obdarowanie nie jest owocem. I to musimy sobie zapamiętać. Jak jedną rzecz zapamiętacie z tego, co dzisiaj mówię, to zapamiętajcie to. Obdarowanie nie jest owocem. Nie jest tym, co... Owoc jest czymś, co razem z Duchem Świętym wypracowujemy w naszym życiu. Tak? On zależy od Ducha Świętego, ale zależy też od tego, jak my poddajemy się temu Duchowi. I kiedy poddajemy się Duchowi, to jest w nas coraz więcej owocu. Tak? Jesteśmy coraz cierpliwsi, pełni miłości i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Nasze życie, ten owoc naszego życia się porządkuje, tak? Nasze domy, nasza rzeczywistość się porządkuje i zaczyna funkcjonować tak, jak trzeba. I nasza służba nabiera wtedy też charakteru i mocy, tak? I jesteśmy gotowi płacić cenę prawdziwej służby, a nie tylko robić show. I Pan Jezus przychodzi do tego tematu. Tak mówi, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. 21 werset. Do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Kochani, wielu ludzi może czynić te wszystkie rzeczy. Tak, to jest szokujący taki fragment, najbardziej niepokojący, jeden z najbardziej niepokojących wersetów Nowego Testamentu, nie wiem jak dla was, ale dla mnie, który mówi, że możesz prorokować w imieniu Jezusa, możesz czynić cuda w imieniu Jezusa, możesz wypędzać demony w imieniu Jezusa i może się okazać, że Pan Jezus ci powie, nigdy cię nie znałem, idź precz ode mnie. Nigdy cię nie znałem, idź precz ode mnie. Bo czyniłeś bezprawie, tak? Wy, którzy czynicie bezprawie. Czyniłeś coś, co nie było właściwe, co nie było Boże. I można robić wszystkie te rzeczy, wszystkie te cuda. Można być prorokiem, cudotwórcą, egzorcystą i tak dalej. I zdziwić się w którymś momencie. Dlatego, że obdarowanie nie jest posłuszeństwem. Obdarowanie jest darem, który, jak czytamy, Duch rozdaje tak, jak chce i komu chce. Według swojego tylko jemu znanego klucza i pomysłu i obdarowuje nas różnie. I jedno, my mamy takie tendencje, żeby mówić, jedno obdarowanie jest lepsze, drugie gorsze. Tak naprawdę to też nie trzyma się razem kupy, ale obdarowanie jest czymś, co dostajemy od Ducha. Natomiast charakter jest czymś, co jest owocem naszego posłuszeństwa Bogu. Owocem naszego posłuszeństwa Bogu. I tylko obdarowanie razem z charakterem sprawiają to, że jesteśmy użyteczni dla Boga. Tak? Bo możemy być pełni charakteru, ale jak boimy się usługiwać naszym darem, to też będziemy nieużyteczni tak do końca. Może nie do tego stopnia, że Jezus powie, nigdy cię nie znałem, idź precz ode mnie, tak? Ale może powie, miałeś te 5 talentów i zakopałeś ten jeden, niewierny sługo. Dlatego obie rzeczy są ważne. Mamy usługiwać naszymi darami i mamy wzrastać w posłuszeństwie dla Boga, co się wyraża w przemianie naszego charakteru. I usługiwanie darami nie jest jednoznaczne z tym, że jesteśmy poddani i posłuszni Bogu. Tak więc, kochani, musimy mieć tą świadomość i na to zwracać uwagę. I teraz Jezus, kończąc to swoje kazanie na górze, jak je nazywamy, mówi taką krótką przypowieść, tak? Stawia przed nami taki wybór. Mówi, albo możesz słuchać słowa tylko, albo możesz wykonywać to słowo. Tak samo jak ci słuchacze, którzy siedzieli i słuchali go, tak samo my przez kilka już miesięcy rozważaliśmy sobie to kazanie na górze i przed każdym z nas stoi podobny wybór. Stoi wybór tego, jak będziemy budować nasze życie. I znana przypowieść o dwóch domach, tak? Że człowiek, który słucha tylko i nie wprowadza tego w życie, nie stara się żyć w ten sposób, jest jak człowiek, który buduje dom na piasku. Czyli człowiek, który buduje dom bez fundamentów, na ruchomym gruncie. Natomiast człowiek, który słucha i próbuje żyć w ten sposób, jest jak człowiek, który buduje dom na fundamentach i na skalę, tak? Na gruncie, który bardzo trudno poruszyć. No i takie są później efekty tej naszej budowy, tak? Jeżeli budowaliśmy na piasku, czyli siedzieliśmy, kiwaliśmy głowami, słuchaliśmy, głosiliśmy i kiwaliśmy głowami, ale nie ma tego w naszej codzienności, to kiedy przyjdzie ta przysłowiowa burza, kiedy przyjdą trudne doświadczenia codziennego życia, to może się okazać, że to nasze życie po prostu wali się w gruzy. To wszystko, co zbudowaliśmy, jakiś obraz, jakiś taki właśnie kruchy domek, to po prostu się rozleci, bo te Boże zasady, o których była mowa, które są praktyczne i to, co podkreślałem, mam nadzieję, że słyszeliście to, że to, co Jezus głosi w kazaniu na górze, jest jakby nowym prawem, nowym zakonem, który jest praktyczny. To nie są przykazania, które mają być wykonywane tylko po to, żeby, nie wiem, Pan Bóg był zadowolony, że ktoś się go słucha. Ale to są zasady, które, jeżeli według nich żyjemy, to nasze życie przetrwa różne wstrząsy, które są nam serwowane przez życie. W naszych domach, w naszych pracach, w naszej codziennej rzeczywistości nie brakuje różnych wstrząsów, tak? Nie brakuje ludzi, którzy gdzieś tam będą sprawiać nam problemy, którzy będą źle do nas nastawieni z różnych powodów, którzy, no nie wiem, różne sytuacje życiowe się dzieją. Jeżeli tych zasad nie robimy, nie żyjemy według nich, to nasze życie może się zawalić, nasza wiara może się zawalić, nasza relacja z Bogiem może ulec zniszczeniu nawet i możemy pogrążyć się w zgorzkniałości i goryczy i oskarżaniu Pana Boga, że miało być tak pięknie, a jest jak zwykle, tak? Bo czasami, nie wiem jak wy, ja znam wielu takich ludzi, którzy byli w kościele i miało być pięknie, ale różne trudne doświadczenia życia sprawiły, że zgorzknieli i dzisiaj nie są w kościele po to, żeby wielbić Boga, ale siedzą gdzieś i go oskarżają. Mówią, obiecałeś to, obiecałeś tamto, miało być dobrze, miałem być właśnie zbawiony, uleczony, naprawiony i tak dalej, a wyszło jak zwykle. W 99% problem nie był w Panu Bogu, tylko w nich. Nawet w 100% problem nie był w Panu Bogu, tylko w ich niebudowaniu na właściwym fundamencie życia, które prowadzą. I ten fundament to są proste rzeczy, tak jak o nich mówiliśmy. To są proste, aczkolwiek trudne rzeczy, tak? To jest takie przeciwieństwo, które jednak jest prawdą. Mogą być rzeczy, które są proste, ale trudne. One są proste do zrozumienia, teoretycznie proste do zastosowania, ale są trudne dlatego, że całe nasze ciało krzyczy, że chce inaczej. I stąd ten krzyż, który mamy nosić za sobą i który ma służyć do krzyżowania tego ciała, tak? I mówienia nie to, co ja chcę, ale to, co Pan Bóg chce. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu chrześcijańskim, jakie są, tak? Ukrzyżować samego siebie i podjąć decyzje takie, które są Boże. Jest bardzo trudne i wiem, o czym mówię, bo sam tego doświadczam. Także Pan Jezus na koniec zachęca i mówi o tym, że jeżeli chcemy, żeby nasze życie było zbudowane na solidnym fundamencie, musimy nie tylko słuchać, ale musimy wypełniać, musimy robić to, co jest napisane. I na koniec czytamy, że gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad jego nauką. I kochani, to, ta forma gramatyczna tego czasownika, że się zdumiewali się, jest taka niedokończona. To jest imperfekt, niedokończony czasownik, który może znaczyć, że ludzie poszli do domu i jeszcze długo się zastanawiali nad tymi wszystkimi rzeczami, jeszcze długo o tym myśleli, jeszcze długo się nad tym zdumiewali, co usłyszeli od Jezusa. I myślę, że to jest właściwa reakcja. To co czytamy w ogóle w Biblii, tak? No ale teraz koncentrując się na kazaniu na górze, to jest materiał do głębokich i długich rozmyślań i zdumiewania się nad tym, co Bóg, jak Bóg nas stworzył, jak uczynił ten świat i czego od nas oczekuje. I przypuszczam, że wielu z was ma to doświadczenie, że zawsze, kiedy otwieramy Biblię i czytamy słowa Jezusa, to długo możemy później kiwać głową i zdumiewać się nad tym, jak z jednej strony niesamowite to jest, jak wspaniałe, jak trudne, a jednocześnie właśnie łatwe i proste, i jak treściwe to jest. I zdumiewali się też dlatego, że uczył ich jako mający moc. Tak, a nie jak uczeni w piśmie. No i to jest takie enigmatyczne stwierdzenie, które przypuszczam można interpretować różnie. Cóż to znaczy, że uczył ich jako moc mający? Myślę, że oznacza to, że po pierwsze uczył jako ten, który wie, o czym mówi. Tak, uczył jako ten, który mówił praktyczne rzeczy. Podczas gdy uczeni w piśmie, tak jak czytamy, nawet w samym kazaniu na górze, koncentrowali się na tym, jak znaleźć jakieś wygodne wyjście z każdego przykazania, tak? Więc jak było przykazanie czci ojca swego i matkę, to oni mówili, no ale jak dasz na świątynię, to możesz im tam nie dawać, tak? Jak było takie, szukali jakiegoś takiego, wiecie, no przykazanie przykazaniem, ale żyć trzeba, tak? Tak jak już mówiłem, to też czasami od nas się słyszy chrześcijan takie, no słowo słowem, ale żyć jakoś trzeba. No żyć trzeba, kochani, to prawda, nie powiem, że nie. Natomiast myślę, że jeżeli chcemy żyć na właściwym fundamencie, to tak trzeba żyć, jak jest tu napisane. I to nie jest łatwe i nikt z nas chyba tak nie żyje do końca, ale różnica jest, jak bardzo się staramy w ten sposób żyć i funkcjonować. Więc Jezus mówił jako ten, który przyszedł i nagle powiedział, słuchajcie, tym naprawdę można żyć, tym nawet trzeba żyć. Te przykazania nie są po to, żeby je w jakiś sposób ominąć, czy znaleźć sobie jakiś sprytny sposób, żeby je i wypełniać je, nie wypełniając ich, tak? Ale są po to, one są waszym życiem, one są waszym fundamentem. Nie dlatego, że nie wiem, jesteśmy zbawieni z przestrzegania zasad, tak? Ale one są naszym życiem, dlatego że one dają życie, normalne życie. Życie w normalnych relacjach, w normalnych domach, w normalnych warunkach. Jeżeli ich nie będziemy przestrzegać, to mamy 100% gwarancji, że żyć fizycznie będziemy, ale co to za życie będzie? Czasami nie będzie zbyt fajne. Nawet najczęściej nie będzie zbyt fajne. Natomiast jeżeli będziemy ich przestrzegać, to będzie to trudne, ale to da nam prawdziwe życie, prawdziwą satysfakcję, prawdziwą, głęboką relację z naszym Panem Jezusem Chrystusem, mocny fundament do przechodzenia różnych trudności i złych wydarzeń naszego życia, z którymi na pewno się spotkamy. Także kończąc i podsumowując, kochani, znowu, Pan Jezus na koniec swojego nauczania, na koniec przekazywania tego, tak jak Mojżesz, który wstąpił na górę i przekazał pięcioksiąg, przyniósł z góry 10 przykazań, tak, i wszystkie zasady, tak samo Mateusz rysuje Jezusa, który wstąpił na górę i z góry daje jakby nowy pięcioksiąg, czy który jest starym pięcioksięgiem. To są te same zasady, które były w Starym Testamencie. One się nie zmieniły. Jezus tylko mówi, czym one naprawdę miały być i jak miały funkcjonować. Więc Jezus kończy podawanie tej konstytucji swojego nowego, swoich uczniów, tak, swojego narodu, który ma zamiar stworzyć i którym my dzisiaj jesteśmy. A później mówi, że tak naprawdę niesłuchanie jest tutaj najważniejsze, ale wypełnianie. Niesłuchanie, ale wypełnianie jest tym, co da nam życie. Także kochani, takie jest to nasze słowo na dzisiaj. Powstańmy.